Przed mikrofonem Jolanta Drużyńska. Witam. Zginął na progu dojrzałego męskiego wieku, może przed złotym czasem swojego na polskiej ziemi powołania, pisał znany pisarz Andrzej Struk o poecie, legioniście Stanisławie Długoszu. W historycznej odsłonie Dobrych Książek porozmawiamy z Krzysztofem Karolem Daszykiem, autorem wydanej przez Towarzystwo Historyczne Historia Jagiellonika książki poświęconej tej mało znanej postaci młodego działacza polskiej irredenty, poety Stanisława Długosza. Zapraszam.
Dobre książki.
Ano, trzeba pieczętować krwią, co się kiedyś wyszeptało skrycie. Trzeba młode dziś położyć życie, trzeba młodą pieczętować krwią. Pisał w jednym ze swych wierszy Stanisław Długosz, poeta, historyk, oficer pierwszej Brygady Legionów Polskich, kawaler Orderu Virtuti Militari. Jeden z tych, który dla niepodległości, wolności ojczyzny nie wahał się rzucić na stos swój życia los, który szedł po życie nowe. Opowieść o poecie, legioniście Stanisławie Długoszu Teterze. To tytuł książki autorstwa krakowskiego historyka, profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego Krzysztofa Karola Daszyka. Książkę wydało Towarzystwo Wydawnicze Historia Jagiellonika. Profesor Krzysztof Karol Daszyk jest gościem dzisiejszego historycznego wydania Dobrych Książek. Witam, panie profesorze.
Witam serdecznie.
Walka o wolność, gdy się raz zaczyna, z ojca krwią spada dziedzictwem na syna. To fragment Giaura George'a Byrona w tłumaczeniu Adama Mickiewicza. Byrona, angielskiego poety, który przywoływany bywa często jako ten, który angażując się w ideę niepodległości, w jego wypadku Greków niepodległości, nie wahał się popierać ją nie tylko słowem, ale popierać także i czynem. To był wzór, pewnie nie jedyny, ale jeden z wielu, także dla pokolenia Polaków urodzonych pod koniec XIX wieku, którzy w dorosłe życie będą wchodzić walcząc o niepodległość swojego kraju, kontynuując dzieło ojców, powstańców, insurekcji kościuszkowskiej, powstania listopadowego i powstania styczniowego. Do tego pokolenia należał także Stanisław Długosz, postać właściwie znana jedynie historykom zajmującym się dziejami polskiej irredenty czy historykom literatury parającym się poezją legionową, bo tak zaszufladkowany zostaje Stanisław Długosz, chociaż jak podkreśla jeden ze znawców tej właśnie poezji, Andrzej Romanowski, to najwybitniejszy poeta młodzieżowej irredenty poetyckiej. Dzięki książce pana profesora możemy bliżej poznać tego niezwykłego poetę, działacza. Żył krótko, ale niezwykle intensywnie, a dodatkowo w tym roku, proszę państwa, mija, tak się składa, 130. rocznica urodzin Stanisława Długosza. Urodził się 23 marca 1892 roku. Ale zacznijmy od sytuacji owego pokolenia urodzonego pod koniec XIX wieku. To, panie profesorze, pokolenie niepokornych, jak pan pisze.
Tak, ja nazwałem to pokolenie drugim pokoleniem niepokornych. To pierwsze pokolenie niepokornych to są ludzie, którzy urodzili się około roku 1864, tuż przed lub tuż po klęsce powstania styczniowego. To bardzo ważna cezura w naszych dziejach, w myśleniu o sprawach polskich, w myśleniu o niepodległości. Ci ludzie urodzeni właśnie około roku 1864 nie byli obciążeni tą traumą klęski powstania styczniowego. Nie byli porażeni strachem, który objął ich rodziców, pokolenie ojców, mówiąc tak trochę metaforycznie. I trzeba sobie powiedzieć jasno i wyraźnie, że po roku 1864 właściwie na więcej niż, no na ćwierć wieku, czy nawet więcej niż ćwierć wieku znika myśl o niepodległości, o walce o niepodległość. Społeczeństwo w Królestwie Polskim na ziemiach pod panowaniem rosyjskim jest sparaliżowane strachem. To pokolenie niepokornych, to pierwsze pokolenie niepokornych urodzonych około roku 1864, dla nich przejściem pokoleniowym jest rzeczywistość szkoły aputinowskiej. Posługuję się tutaj określeniem ukutym od nazwiska kuratora warszawskiego kręgu naukowego, który tą szkołę raz prowadzi politykę rusyfikacyjną na poziomie szkoły. Dwa, w tej szkole nie tylko się rusyfikuje młodzież polską, ale zohydza się polską przeszłość. Ta szkoła ma wychowywać lojalnych poddanych cara. Więcej, w tej szkole był bardzo rozwinięty system donosicielsko-szpiegowski, no, który tam młodzież po prostu deprawuje. Mówimy o młodzieży gimnazjalnej. Ci niepokorni, urodzeni około roku 1864, stają się uczniami gimnazjów gdzieś w latach 80. I to jest dla nich przeżycie pokoleniowe. To przeżycie ich kształtuje, formuje. Takie przeżycie formacyjne. Jednych to spotkanie z szkołą aputinowską po prostu uczyło konformizmu, a innych zmuszało do buntu, do kontestacji tej rzeczywistości. I stąd ta niepokorność. Swoistą biografię tego, zbiorową biografię tego pokolenia mamy w syzyfowych pracach Żeromskiego. On tę rzeczywistość opisuje tych młodych chłopców, gimnazjalistów, głównie starszych klas już oczywiście, którzy zawiązują jakieś kółka, zaczynają czytać zakazaną literaturę. To ta literatura ich kształtuje, ich formuje. Oni wracają do literatury romantycznej, zwłaszcza literatury romantycznej, trudno dostępnej, ale jednak udaje się zdobyć tę literaturę i ona ich kształtuje. Oni się buntują przeciwko tej rzeczywistości. Buntują się przeciwko zaborcy, w tym przypadku rosyjskiemu, bo mówimy o młodzieży Królestwa Kongresowego, ale trzeba powiedzieć, że ta ich niepokorność przejawia się także na innym poziomie. To jest także niepokorność wobec pokolenia ojców. Ci ojcowie, w takim dosłownym tego słowa znaczeniu, bardzo często byli zaangażowani w powstanie styczniowe, bo to jest młodzież na ogół z jakichś dworków szlacheckich. Więc w mniejszym czy większym stopniu, niekoniecznie z bronią w ręku, ale w jakichś strukturach państwa podziemnego, może w postaci jakiegoś wsparcia materialnego, pieniężnego dla powstania, ale na ogół ci ojcowie byli zaangażowani w powstanie. Teraz oni o tym powstaniu nie chcą mówić, milczą, a jeśli już, to mówią o jakichś błędach młodości. Nie chcą wprowadzać na ogół, bo to oczywiście jest uogólnienie, były wyjątki, ale na ogół nie chcą wprowadzać swoich synów na tą drogę walki tego irredenckiego patriotyzmu, walki o niepodległość, bo to się może dla nich skończyć złymi konsekwencjami. Więzienie, zesłanie, jakieś inne kary, najpierw wydalenie ze szkoły, więc chcą ich przed tymi konsekwencjami uchronić. Buntują się więc przeciwko nawet dosłownie ojcom, ale także ojcom w takim znaczeniu metaforycznym, czyli temu pokoleniu poprzedniemu, w którym rząd już uzyskali pozytywiści warszawscy. Pozytywiści warszawscy z ich liderem Aleksandrem Świętochowskim odrzucili ideę walki o niepodległość, walki zbrojnej o niepodległość. Wybrali drogę pracy organicznej. I to trzeba tutaj bardzo wyraźnie powiedzieć, bo w podręcznikach szkolnych takiej tradycyjnej narracji o pozytywizmie warszawskim właściwie przedstawiana jest ta ideologia w ten sposób, że nie mówili o niepodległości, bo nie można było mówić, była przecież cenzura, ewentualnie ezopowym językiem można było te sprawy poruszać. Ale też nie poruszali, bardzo długo nie wypowiadali się na te tematy, nawet w taki sposób właśnie w jakiś metaforyczny, z jakimś językiem ezopowym. Więc sądzono, i tak to jest przedstawiane na ogół w podręcznikach, że oni jednak oczywiście noszą ideę niepodległości w sercu, ale teraz, ponieważ nie ma możliwości orężnej walki o niepodległość, to trzeba przygotowywać się materialnie, duchowo, wzmacniać potencjał materialny i duchowy narodu, żeby móc skuteczniej niż do tej pory się o niepodległość upomnieć.
Ale to, panie profesorze, pozytywiści warszawcy, a czy przypadkiem nie w sukurs temu idą też krakowscy stańczycy, którzy też przecież krytykują te zrywy niepodległościowe?
Proszę powiedzieć, że dokona pewnych subtelnych rozróżnień. Dokończę tę kwestię pozytywistów warszawskich. Otóż, powtórzę raz jeszcze, tak to jest na ogół przedstawiane w podręcznikach szkolnych, że oni ideę niepodległości nosili w sercu, natomiast oczywiście nie mówili, bo nie można było o tym mówić, ale przygotowali potencjał materialny, duchowy narodu do walki o niepodległość. To jest straszny błąd, wielka, ogromna pomyłka. Rzeczywiście pozytywiści długo nie zabierali głosu na temat polityki, na tematy polityczne, ale wreszcie zabierali. I to ustami nie byle kogo, czy piórem nie byle kogo, bo właśnie lidera swojego, czyli Aleksandra Świętochowskiego, w roku 1882 ogłosił on głośno swego czasu artykuł Wskazania polityczne, a więc artykuł programowy. I w tych wskazaniach politycznych napisał wprost, bez żadnych ogródek, że mówienie o niepodległości Polski to jest nic innego jak łudzenie ogółu bajkami o zakrętej królewnie, którą można ze snu zbudzić pocałunkiem. Czyli to oczywiście metafora, czy jakieś powstanie może przywrócić Polsce niepodległość. Tymczasem on mówi tak, ta królewna nie śpi, tylko ona nie żyje. I nie będzie zmartwychwstania. Co więcej, on uzasadnia to swoje myślenie, odwołując się do praw historii, twierdzi, że są nieubłagane prawa bytu. Śmierć nie można przezwyciężyć. Więc cóż Polakom pozostaje w takiej sytuacji, skoro stracili własne państwo? Ano, los nam pozostawił tylko nasze nadzieje w pracy cywilizacyjnej. I na gruncie cywilizacyjnym pracujmy. Rzecz zaskakująca pewno dla wielu, ale Świętochowski nawet dokonuje pewnej pewnej apologii sytuacji porozbiorowej. Otóż twierdzi, że w tej sytuacji porozbiorowej trzeba szukać też dobrych stron. Jeśli idzie o zabór rosyjski, Królestwo Kongresowe, to ten fakt, że jesteśmy pod zaborem rosyjskim, otwiera dla nas wielkie możliwości rozwoju cywilizacyjnego, ekonomicznego, gospodarczego. Rosja to olbrzymie rynki zbytu, więc rozwijajmy przemysł i handlujmy, wykorzystujmy te rynki zbytu, bogaćmy się. Proszę zwrócić uwagę, że to był dla wielu czytelników ówczesnych wielkie zaskoczenie, wręcz szok. Tradycyjny patriotyzm został zastąpiony niczym innym, tylko jakąś ideą bogacenia się, ideą dobrobytu. I wtedy zaczyna się właśnie bunt tych młodych ludzi, tych gimnazjalistów, którzy teraz zaczynają być studentami już na przełomie lat 80. i 90. przeciwko nie tylko zaborcy, ale pokoleniu własnych, mówiąc trochę metaforycznie, ojców, czyli temu pokoleniu pozytywistycznemu. Mówi się, czy stosuje się takie określenie, przewrót antypozytywistyczny w myśleniu o sprawach polskich. Ci młodzi ludzie takiej sytuacji nie akceptują. Wracają do tych tradycyjnych idei walki o niepodległość, wracają do literatury romantycznej. Tam szukają pewnych wzorców, w tych wieszczach narodowych zaczynają widzieć swoich przewodników duchowych. A teraz, skoro pani powiązała tę sprawę pozytywizmu warszawskiego ze Stańczykami, no to też o tej kwestii sobie krótko powiedzmy. Podobieństwo jest duże, ale jednak są też zasadnicze różnice. Konserwatyści krakowscy, nazywani od roku 69 Stańczykami, tacy w odróżnieniu od tych starszych jeszcze z przedpowstania styczniowego, młodzi konserwatyści, którzy skupili się wokół założonego w roku 1866 roku pisma Przegląd Polski, oni rzeczywiście zrywają z tą ideą orężnej walki o niepodległość, uważając, że to jest droga nieskuteczna. Józef Szujski, lider tego obozu politycznego owych krakowskich Stańczyków, w publikacji takiej programowej i w broszurze Kilka praw dziejów w naszych ku rozważaniu w chwili obecnej, wylansował takie hasło: do grobu z liberum conspiro. Trzeba porzucić taką konspiracjomanię, która ma przygotować kolejne powstanie, no bo to jest nieskuteczna droga, zakończy się kolejnym przegranym powstaniem. Trzeba wykorzystać szanse, jakie są w Galicji. A w Galicji się pojawiły od lat 60. szanse na pracę dla polskości na drodze organicznej. To już nie tylko kwestia rozwoju ekonomicznego, co było możliwe w zaborze rosyjskim, ale tutaj można było rozwijać polskość, gdy idzie o język, gdy idzie o kulturę, gdy idzie o pielęgnowanie wiedzy o przeszłości. To wszystko za wejście na drogę lojalizmu wobec zaborcy austriackiego, to wszystko można było realizować, czyli można było pracować dla polskości w różnych płaszczyznach.
Ja bym w tym momencie, panie profesorze, przerwała naszą opowieść, na jakim tle właśnie wyrasta to nowe pokolenie zbuntowanych, to pokolenie, jak pan powiedział, zbuntowanych wobec ojców, i dobrze, że wprowadziliśmy to rozróżnienie między Królestwem Kongresowym a Galicją, ponieważ nasz bohater, a musimy zacząć opowiadać o naszym bohaterze, Stanisław Długosz, w tych dwóch miejscach się pojawia. Tak. Czyli przypomniałam, urodził się 23 marca 1892 roku w Częstochowie, ale właściwie to życie jako ucznia czy gimnazjalisty jest związane z Warszawą. Dopiero później, w momencie wstąpienia na studia, to będzie już Kraków. Uczy się w Warszawie i wydaje mi się, że taką ważną cezurą, którą należy tutaj przywołać, jest rok 1905. To bardzo burzliwy rok i między innymi pośród tych wydarzeń jest słynny strajk szkolny, w którym bierze udział Stanisław Długosz.
Tak, to jest niezwykle ważna cezura i to jest właśnie przeżycie pokoleniowe tego drugiego pokolenia niepokornych. O mniej więcej ćwierć wieku są to ludzie młodsi od tego pierwszego pokolenia. Kilkunastoletni chłopcy, gimnazjaliści, no głównie starszych klas, ale Długosz, no właściwie to był jeszcze w tych niższych klasach przecież, bo w roku 1905 miał raptem lat 13. Wykorzystując tę sytuację, że Rosja była pogrążona w rewolucji dezorganizującej to państwo, zorganizowali strajk szkolny, bojkot szkół państwowych, rosyjskich, oczywiście z językiem wykładowym rosyjskim, no i w duchu rosyjskim, szkół i tych średnich, gimnazjów i uniwersytetu. I to jest to właśnie przyciek pokoleniowe, które z jednej strony wynosi ich na scenę polityczną, no bo już można to nazwać polityką, no bo przecież to jest walka o polskość. I to przecież ich formuje. Właściwie oni z tej drogi działalności społecznej czy politycznej już potem nie zejdą. I ta walka zakończyła się no, częściowym, ale jednak sporym sukcesem, ponieważ jesienią tegoż 1905 roku władze rosyjskie szkolne zezwoliły na tworzenie gimnazjów prywatnych z polskim językiem wykładowym. Tylko 3 przedmioty, język rosyjski, historia, geografia, musiały być wykładane w języku rosyjskim. Natomiast pozostałe przedmioty w języku polskim. I do takiej właśnie szkoły, takiego gimnazjum prywatnego z językiem polskim od roku 5 uczęszczał Stanisław Długosz. Wcześniej uczęszczał do progimnazjum państwowego męskiego rosyjskiego. A teraz od jesieni 1905 roku był uczniem gimnazjum generała Pawła Chrzanowskiego, generała rosyjskiego, ale człowieka, który jakby nie odżegnał się od korzeni polskich i chciał w tym duchu polskim pracować już jako emeryt w Warszawie i założył takie właśnie prywatne gimnazjum.
Ten strajk szkolny oczywiście jest bardzo istotny dla kształtowania tych młodych ludzi, ale Stanisław Długosz to nie tylko uczestnik strajku szkolnego z 1905 roku, ale także działacz bardzo wielu młodzieżowych i nie tylko młodzieżowych organizacji już w tym młodym wieku, ale chciałam się zapytać, czy pochodził z rodziny o jakichś takich tradycjach irredentystycznych, o tradycjach powstańczych, że tak mocno i tak wyraźnie zaangażował się właśnie w ten ruch niepodległościowy już wtedy, który zaczynał być coraz wyraźniejszy?
Szczerze mówiąc, nie potrafię na to pytanie odpowiedzieć, dlatego że nie dotarłem do materiałów. Ta książka mogła powstać wcześniej, o wiele wcześniej, gdyby nie fakt, że właśnie był ten wielki kłopot z dotarciem do materiałów na temat rodziny. W żadnych archiwach czy bibliotekach tych materiałów nie było. Udało mi się wreszcie dotrzeć do potomków, do wnuka brata poety i okazało się, że tam są pewne dokumenty, bardzo wartościowe. Wykorzystałem oczywiście w pracy. Jestem bardzo wdzięczny panu Pawłowi Długoszowi za no właśnie wnukowi brata poety za te materiały, za ich udostępnienie. W książce znajdują się też ilustracje, bardzo bogaty materiał ilustracyjny, też właśnie pochodzący z tych zbiorów rodzinnych Długoszów. No i wtedy mogłem napisać taką pełną biografię, pełną z tym całym kontekstem rodzinnym, z informacjami na temat rodziny. No ale te wiadomości dotyczą tej najbliższej rodziny, no ojca czy dziadka. No ojciec nie mógł oczywiście brać udziału w powstaniu styczniowym, bo się urodził w 1855, ale ta rodzina ma oczywiście korzenie szlacheckie, więc prawdopodobnie tak, prawdopodobnie gdzieś w tych poprzednich powstaniach musieli przodkowie być zaangażowani.
Jak powiedziałam, uczestniczył w bardzo wielu organizacjach, bo właściwie chyba do końca nie zdajemy sobie sprawy, jak wiele tych organizacji takich właśnie o takim zacięciu niepodległościowym, patriotycznym, jak wiele tych organizacji działało w tym okresie jeszcze przed wybuchem I wojny światowej, że tych organizacji i takich młodzieżowych, też studenckich było bardzo wiele i Stanisław Długosz, wydaje mi się, że już wtedy, na takim wczesnym etapie, to przecież mówimy o szalenie młodym człowieku, nastolatku niemalże, że wykazuje się ogromną dojrzałością i takim konsekwentnym też podejściem do spraw związanych właśnie z odzyskiwaniem przez Polskę niepodległości, konsekwentnym, bo realizowanym do końca jego no, niezbyt długiego życia, ale jednak.
Tak, pamiętam pani, że ten wstęp zatytułowałem poeta, który był pięknością. To bardzo ważne, niezwykle ważne. Nawiązuje to tutaj oczywiście do cytatu z Nieboskiej Zygmunta Krasińskiego. Przez ciebie płynie strumień piękności, ale ty nie jesteś pięknością, mówi o poecie. Te słowa podjął w swoich wykładach paryski Adam Mickiewicz. Powtórzył te słowa i mówi, biada poetom, którzy by poprzestawali tylko na słowach. To bardzo ważne, ale to można oczywiście rozszerzyć. Biada wszystkim tym, którzy się posługują w swojej działalności słowem. Biada poetom, biada publicystom, biada ideologom, politykom, biada kaznodziejom, biada profesorom uniwersyteckim i tak dalej i tym podobnie. Jeżeli oni mówią o pięknych, wielkich, wzniosłych, szlachetnych sprawach, ale ich nie realizują w życiu, bo w ten sposób jakby deprawują swoich słuchaczy, czytelników, bo pokazują, że czymś naturalnym jest rozdział poezji i wielkich ideałów, a życie to coś innego. W życiu
dlatego przywołałam Bajrona.
Nie robić, tak.
Jednak to słowo przekuł w czynny.
I Mickiewicz właśnie Bajrona daje na wzór. Tak trzeba postępować. Trzeba to, o czym się pisze, wcielać w życie. Wtedy jest się wiarygodnym. I Długosz był kimś takim od czasów gimnazjalnych, poprzez czasy studenckie i potem służbę w Legionach. Był kimś takim, jego życie i poezja zrosły się w jedną całość. Bardzo mocno to podkreślam.
jak powiedziałam, należał do bardzo wielu organizacji takich właśnie o charakterze niepodległościowym. Między innymi działa w takiej tajnej organizacji Związek Młodzieży Polskiej Przyszłość, w skrócie nazywanej PET. To ważne, bo jakby...
Dokładniej to jest organizacja Przyszłość, w skrócie PET, ale to jest odpowiednik Związku Młodzieży Polskiej, organizacji na poziomie już akademickim, organizacji w skrócie Z. Ten PET to była organizacja dla gimnazjalistów, odpowiednik tego akademickiego Z-u, czyli Związku Młodzieży Polskiej. A ten Związek Młodzieży Polskiej i PET wchodził w skład takiego tak szeroko bardzo rozumianego obozu narodowo-demokratycznego, w skrócie Endecja, czyli tego kierowanego przez Ligę Narodową, na której czele stał Roman Dmowski.
No i właśnie z PET-em związane jest bardzo ważne w biografii Stanisława Długosza wydarzenie, bo podczas zjazdu delegatów PET-u w Warszawie, tak, zostaje aresztowany razem z innymi uczestnikami tego zjazdu. To jest kwiecień roku 1910.
Tak, 2 kwietnia.
No i zostaje aresztowany i przebywa przez jakiś czas w więzieniu.
Tak, i uważa, że to jest jakby coś naturalnego w biografii człowieka walczącego o niepodległość. No, wchodzi na tę drogę, którą przeszli jego antenaci. Zresztą w tej celi skreślił taki bardzo ważny wiersz z etapu, gdzie właśnie widzimy, że on wchodzi na tę samą drogę i to jest dla niego coś naturalnego.
Pisze w celi taki wiersz, który jest takim hołdem złożonym polskim bojowcom. Miesiąc po aresztowaniu i w tym wierszu takie słowa padają. Na murze mojej celi nieznajoma ręka nakreśliła już dzisiaj na pół starte zdanie. Jutro w Sybir etapem szarzeją na ścianie wyrazy, przed którymi dusza moja klęka. To taki właśnie hołd wobec
ludzi wolnego ducha.
Wobec tych, którzy ten etap mieli przed nim. Tak. Te ileś, kilkadziesiąt lat. Pamiętajmy, w 1910 roku Długosz ma zaledwie lat 18. Nazwoła przelana ojców krew w dal, gdzie stoją szyki wraże, gdzie błyszczy stal bagnetów twoich carze. To z kolei z wiersza zatytułowanego Poległym. Wychodzi z tego więzienia, zostaje zwolniony. Nie przebywa chyba w nim zbyt długo, bo chyba kilka miesięcy,
cztery miesiące.
Chociaż myślę, że dla 18-latka to absolutnie wystarczy i to ważne doświadczenie. No i po tym wyjściu z więzienia wie, że właściwie droga w Królestwie Kongresowym dla niego, jako działacza już niepodległościowego, jest zamknięta. No więc gdzie? No więc Kraków.
Tak, Kraków. Matura, którą zdał, już po wakacjach, to tak zwana matura polska nie dawała zresztą możliwości, nie dawała prawa studiowania na uczelniach w państwie rosyjskim. Więc nie mógł studiować na Uniwersytecie Warszawskim, rosyjskim, cesarskim, ale też nie chciał. Bo teoretycznie mógł zdać maturę państwową i tam studiować, ale tego nie chciał. Natomiast ta matura polska otwierała możliwości studiowania na uczelniach wyższych w Galicji. Także w niektórych innych uczelniach w Austrii, także w niektórych uczelniach Francji, we Włoszech. No ale młodzież królewiacka przede wszystkim wybierała ten kierunek Kraków, Lwów. Proszę sobie wyobrazić, że w latach 1905-1914, jak obliczył bardzo skrupulatnie historyk z naszego uniwersytetu Jan Hulewicz, na Uniwersytecie Jagiellońskim studiowało 2615 osób z Królestwa Kongresowego. I to było prawie 1/3 studentów wszystkich. Na Uniwersytecie Lwowskim, czy też na Politechnice, bo tam taka uczelnia też była, było podobnie. I ta młodzież wnosiła do Galicji ferment ideowy. Ferment ideowy, zwłaszcza, że to była młodzież, po pierwsze już z takim stażem politycznym, to już byli, można powiedzieć, weterani walki o Polskę, począwszy od tego strajku szkolnego. No i to była młodzież lepiej przygotowana pod względem patriotycznym, gdyż to była młodzież wywodząca się z kręgów szlacheckich, czy inteligenckich głównie. Natomiast młodzież galicyjska, idąca na studia, wywodziła się w dużej mierze z kręgów wiejskich. Więc z domu nie wynosili takiej wiedzy o Polsce, powstaniach i tak dalej i tym podobnie. Co więcej, młodzież galicyjska była jednak wychowywana w duchu lojalizmu wobec zaborcy. W tym wypadku zaborcy oczywiście austriackiego. I tam tego fermentu nie było. Ta młodzież królewiacka wnosi ferment i powstają tutaj te wszystkie organizacje i polityczne, przygotowujące ruch strzelecki, no i właśnie już te organizacje stricte strzeleckie, paramilitarne. Tu jeszcze trzeba wspomnieć o jednej ważnej rzeczy, bo powiedzieliśmy o PET-cie jako części obozu narodowo-demokratycznego. Ten PET zerwał z Ligą Narodową po roku 1908, kiedy Roman Dmowski wybiera orientację na Rosję. W zbliżającej się wojnie chce, żeby Polacy opowiedzieli się po stronie Rosji i dążyli do tego, żeby w razie zwycięstwa Rosji połączyć wszystkie ziemie polskie pod berłem cara, co by wzmocniło polskość oczywiście. I potem starać się jakieś uzyskać, najpierw może koncesje autonomiczne, potem w jakiś sposób własne państwo. Tego nie akceptuje wielu zwolenników, dotychczasowych zwolenników Dmowskiego. Między innymi część właśnie PET-u, część Z-u, czyli tych organizacji, tych przybudówek młodzieży gimnazjalnej, młodzieży akademickiej. I następuje rozłam też w szeregach tej młodzieży PET-owej, Z-owej. Tworzy się tak zwany Młody Z, czyli ruch zarzewiacki od nazwy pisma, od tytułu pisma miesięcznika Zarzewie, które zaczęto wydawać we Lwowie w roku 1909. Więc w tym obozie działa od tej pory długo, że jeszcze jako gimnazjalista, a potem już jako student Wydziału Prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim od jesieni, od października 1910 roku.
No i to też ważne, co pan profesor powiedział, bo ten ruch narodowy miał bardzo różne odcienie i warto również o tym pamiętać. A jak mówimy o tej drodze Stanisława Długosza po więzieniu w 1910 roku, to przeniesienie się do Krakowa, wstąpienie na Uniwersytet Jagielloński, na Wydział Prawa, to warto jeszcze powiedzieć, że właściwie przyjeżdża do Krakowa wcale nie jako osoba nieznana. To znaczy on już dał się poznać w Warszawie z powodu swojej działalności w tych różnych organizacjach, jak tu pan wspomina, chociażby w PET-cie, to już zaczął być osobą znaną, o czym chyba świadczy taka wypowiedź Zofii Zawiszanki, polskiej poetki i prozaiczki, publicystki, no, znanej przecież działaczki później niepodległościowej, która pisała o Długoszu tak. Swych rówieśników ujmował przede wszystkim wyrazem szczególnego uduchowienia, wysubtelnienia. Czyli już zwracał uwagę na siebie. Tak. Swoją jakąś chyba wyjątkowością.
Tak. Wiele osób, które go znało, podkreśla ten aspekt właśnie. Takie wyjątkowe przejęcie się ideą poeta, który nie tylko pisze o pięknych rzeczach, ale on chce wcielać w życie, w czyn i wierzy, że to jest możliwe.
Tutaj w Krakowie nie byłby sobą, gdyby nie rzucił się od razu w wir działalności też politycznej. To już pan wspomniał, jest związany z Zarzewiem. Działa też w takiej organizacji ZNICZ, to jest stowarzyszenie akademickie. Liczy to stowarzyszenie sobie około 300-400 osób, więc powiedzmy nie jest jakąś taką wielką masową organizacją, ale myślę, że na tamte warunki chyba znaczną. Jest członkiem różnego rodzaju klubów niepodległościowych, jest związany ze skautingiem. To jest szalenie intensywny okres jego działalności tutaj
niezwykle,
w Krakowie.
Niezwykle. Jeszcze przed podjęciem studiów, jeszcze przed wakacjami, przed maturą wstąpił do Narodowego Związku Robotniczego. To jest też ta partia, która była w obozie narodowo-demokratycznym Dmowskiego i zerwała po roku 1908 z tym obozem. I ta partia właściwie na terenie Galicji wykonuje taką pracę niepodległościową jak PPS Piłsudskiego. Znaczy ona właśnie firmuje ten ruch strzelecki, w tym wypadku drużyny strzeleckie, polskie drużyny strzeleckie, które są odpowiednikiem związków strzeleckich organizowanych przez obóz Piłsudskiego.
A co właśnie ciekawe, że te organizacje, które jakby się wywodzą z różnych nurtów, jeden nurt, to, nurt lewicowy, bo to przecież PPS-owski nurt, drugi nurt narodowy, prawda, to właściwie mówią tym samym językiem, mówią o tym samym. Okazuje się, że dla jednych i dla drugich najważniejsze jest odzyskanie niepodległości poprzez czyn zbrojny. Tak. Ten czyn zbrojny staje się czymś szalenie ważnym.
Tak, bez tego czynu zbrojnego...
Nielojalistyczna postawa.
To bardzo wyraźnie ci ludzie rozumieją i Długosz o tym zresztą pisał. To wynika z jego wierszy, że praca organiczna jest czymś niezwykle ważnym, bo trzeba wzmacniać i potencjał materialny i duchowy narodu, ale praca organiczna sama w sobie nie przyniesie niepodległości. No w pewnym momencie musi być czyn zbrojny, w którym się upomnimy o niepodległość.
No i tutaj... Jak czyn zbrojny, to Kraków oczywiście. Są też te drużyny strzeleckie, prawda, z którymi się wiąże. To, żeby tak dodać, czym jeszcze Długosz zajmował się tutaj w Krakowie. No
to wszystko za mało. To wszystko za mało, dlatego że po przyjeździe do Krakowa przede wszystkim wypadałoby zacząć, jeśli mówimy o jego działalności politycznej, od tego, że wstąpiłby bardzo aktywnym, czynnym działaczem Legii Niepodległości. To była takie polityczne zaplecze tego ruchu militarnego. Na razie tajnego, bo istniał Polski Związek Wojskowy od roku 1908 założony przez ten obóz, ten nurt zarzewiacki. Potem ten Polski Związek Wojskowy został przemianowany w 1910 roku na Armię Polską. taką ekspozyturą tej Armii Polskiej była Legia Niepodległości, ekspozyturą na gruncie młodzieżowym, studenckim, gimnazjalnym. Więc on tam działał w tej Legii Niepodległości. Był, to się nazywał emisariusz, czyli takim szefem piątki, bo w taki sposób była zorganizowana ta organizacja. A już w roku 14 został wybrany do najwyższych władz tej Legii Niepodległości, bo był jednym z trzech właśnie osób kierujących, członkiem delegacji naczelnej, czyli tej najwyższej władzy Legii Niepodległości. A zniszczyć ta organizacja studencka, to była taka jawna jakby ekspozytura Legii Niepodległości. Więc to wszystko było bardzo powiązane i na gruncie tajnym i na gruncie jawnym ten człowiek pracował dla idei niepodległości. Organizował scouting. O tym już pani redaktor wspomniała. Ale też, kiedy od roku 1911, najpierw we Lwowie, w Krakowie od roku 12 powstają drużyny szwedzkie. Druga drużyna, polska drużyna szwedzka w Krakowie powstała w roku 1912, to on jest też aktywnym uczestnikiem tych działań, tworzenia tego właśnie nurtu. Nawet występuje na takich kursach instruktorskich jako jeden z wykładowców, więc to jest niezwykle. No i jest jeszcze takim emisariuszem łączącym młodzież tą krakowską z Warszawą. To środowisko warszawskie doskonale zna, więc tam jeszcze ma rodzinę, tam jeździ też do rodziny, więc przy okazji jest takim emisariuszem, takim łącznikiem tych tajnie działających oczywiście na terenie Królestwa Polskiego organizacji niepodległościowych, młodzieżowych z Krakowem.
Tak przywołujemy te nazwy tych różnych organizacji i ktoś mógłby powiedzieć, ojejku, no trudno się nawet połapać, kto do czego przynależał, ale to pokazuje właśnie, jakie było bogactwo tych różnych organizacji tworzonych przez Polaków w tym takim okresie jeszcze przed wybuchem I wojny światowej. Nim odzyskaliśmy niepodległość w 1918 roku dzięki temu zbiegowi okoliczności, jakim był wybuch Wielkiej Wojny, to okazuje się, że tych podejmowanych działań na gruncie politycznym, organizacyjnym było szalenie dużo i różne nurty polityczne, które występowały na terenie czy Królestwa Polskiego, czy Galicji, no zaborów po prostu, pokazują, że tu wrzało. Ci ludzie, którzy potem stanęli w szeregach tych, którzy walczyli już z bronią w ręku o niepodległość, że ci ludzie wywodzili się właśnie z tych nurtów i tego nie było mało.
Tak, no,
my dziś o tym zupełnie nie pamiętamy, te organizacje są nieznane.
20 kilka tysięcy młodych ludzi przeszło przez szeregi organizacji paramilitarnych. Różnych organizacji paramilitarnych, firmowanych przez różne ugrupowania polityczne. My najbardziej znamy związki szwedzkie związane z obozem piłsudczykowskim. Przez te szeregi tych związków przeszło jakieś ponad 7 tysięcy młodych ludzi. Analogiczną organizacją były polskie drużyny szwedzkie firmowane przez Ruch Zarzewiacki, przez Narodowy Związek Robotniczy. Około 6 tysięcy młodych ludzi przewinęło się przez szeregi tej organizacji paramilitarnej. A oprócz tego były jeszcze inne. Były polowe drużyny Sokoła, był scouting też taki zmilitaryzowany, były drużyny bartoszowe firmowane akurat przez Narodową Demokrację. Trochę inny to nurt ideowy.
Ale drużyny bartoszowe tutaj na południu Polski działały.
W Galicji Wschodniej
w Galicji
działały na wsiach. No, ale były też drużyny podhalańskie, były drużyny imienia Tadeusza Kościuszki. No, różne organizacje polityczne firmowały swój taki ruch paramilitarny. Powtórzę, 20 kilka tysięcy młodych ludzi przeszło przez szeregi tych organizacji. I to byli ludzie z Galicji, a także z Królestwa Kongresowego. Ci właśnie, którzy po strajku szkolnym właśnie nie chcieli studiować, czy nie chcieli uczyć się w szkołach średnich, bo też gimnazjaliści przyjeżdżali, ale w mniejszym oczywiście stopniu na teren Galicji, więc ci ludzie wstępowali w te szeregi i ci ludzie byli jakby takim, powiem może nieładnie, materiałem bardziej pożądanym. Dlatego, że proszę pamiętać, iż ci chłopcy z Galicji, oni tak na wypadek wojny byli powoływani w szeregi wojska austriackiego czy austro-węgierskiego. Więc no, oczywiście potem próbowano jakoś ich wyreklamować, zwolnić, ale to dotyczyło głównie tych bardziej znanych działaczy. Natomiast no, w tej swojej masie jednak oni szliby i tak, ale do armii austriackiej. Więc trochę to było z punktu widzenia polskiego niekoniecznie rozwiązaniem korzystnym, skoro przygotowujemy ludzi do tego, żeby walczyli w armii austriackiej. No wprawdzie na początku przynajmniej to był nasz sojusznik, no ale jednak no, chcielibyśmy stworzyć jakąś namiastkę Wojska Polskiego. I tę namiastkę, czyli te późniejsze legiony, tworzyli początkowo jednak w dużej mierze ci przybysze z Królestwa.
W 1912 roku powstaje taki manifest poetycko-ideowy Stanisława Długosza, Dojść musimy, w którym mówił o tym, że Polska to byt materialny, to oczywiście piękna idea również, ale to przede wszystkim państwo, to jednak byt materialny.
Tak, Długosz w tych swoich wierszach nie mówi wprost o Polsce, nie mówi o walce o niepodległość, nie mówi o wprost walce o niepodległość, nie mówi o powstaniu, które trzeba zorganizować. On używa metafor, w zmetaforyzowanej formie to wyraża. Mówi o jutrze, wszystko to pisane z dużej litery, o jutrze, o brzasku, o świcie, o jutrzence. Mówi o zapomnianym słowie, które trzeba wskrzesić. No to zapomniane słowo to czyn zbrojny, bez którego się nie uda dojść do słońca, bo on w tym wierszu używa takiej metafory słońce, trzeba sięgnąć po słońce, trzeba powiedzieć zapomniane słowo. I żeby osiągnąć to słońce, czyli Polskę niepodległą, no trzeba wskrzesić legiony drzemiące, czyli stworzyć armię, po prostu.
Zresztą pan pisze, że uważał, że Polski z własnymi kopcami granicznymi, to cytat z niego, tak, nie da się wskrzesić bez wielkiego wysiłku, tak, militarnego, na który naród musi się zdobyć.
On tutaj szedł bardzo wyraźnie tą linią Stanisława Wyspiańskiego, który w wyzwoleniu mówi jasno i wyraźnie, Polska ma prawo być jedynie jako państwo. Nie mówmy o Polsce w kategorii jakiejś idei tak wspaniałej, że aż nieosiągalnej, tylko po prostu mamy prawo do tego, co jest wszędzie. Mamy prawo i obowiązek być jako państwo. Ale skoro jesteśmy przy wyzwoleniu, trzeba też bardzo jasno powiedzieć, bo to się wiąże z tym, o czym mówiłem wcześniej, o tym fermencie ideowym. Trzeba było przezwyciężyć pewne postawy realistyczne. Wyspiański kończy wyzwolenie takim płomiennym wezwaniem Konrada węzy rwi. I to węzy rwi odnosi się nie tylko, jak sądzę, do zerwania tych więzów materialnych, tych węzów, którymi nas opletli zaborcy, pozbawili nas własnego państwa, zakuli nas, mówiąc metaforycznie, w kajdany. Ale tu chodzi o to, żeby zerwać węzy oplatające naszą wolę. Bo przecież pamiętamy, jaką diagnozę bardzo surową i gorzką społeczeństwa polskiego, stanu społeczeństwa polskiego, stanu ducha społeczeństwa polskiego, tego w Galicji, dał Wyspiański nieco wcześniej, w roku 1901 Weselu. Społeczeństwo polskie jest pogrążone w maraźnie, w takim kocholim tańcu. Nie chce się chcieć, prawda? I to trzeba przełamać, tę postawę. Trzeba stworzyć najpierw klimat ideowy do tego, żeby móc podjąć walkę, żeby móc stworzyć te organizacje paramilitarne. Trzeba najpierw stworzyć odpowiedni klimat ideowy. I ta poezja, z jednej strony wielka poezja, ta romantyczna, która wraca, poezja Wyspiańskiego, a z drugiej strony poezja tych młodych ludzi, takich jak Długosz, tych dwudziestolatków, czy nawet jeszcze mniej niż dwudziestolatków, właśnie to zmienia, ten klimat zmienia. To wtedy zresztą odradza się kult Mickiewicza i tworzy się kult Słowackiego, bo Słowacki przecież za życia nie był otoczony kultem. Dopiero po śmierci ten kult się zaczyna i na taką skalę masową właśnie w młodej Polsce. Ten ruch irredentystyczny w Galicji zaczyna się w roku 1908. W tym samym roku 1908 Artur Górski, czołowy krytyk literacki, poeta, publicysta Młodej Polski, on zresztą ukuł tą nazwę Młoda Polska, wydał bardzo ważną książkę, Monsalwat, rzecz o Adamie Mickiewiczu. Ta metafora Monsalwatu jest przywołana w jednej z publikacji, w rozprawce takiej młodzieńczej, gimnazjalnej Długosza. Monsalwat to metafora w tej górze ukryty jest święty Graal, w naszych realiach Polska niepodległość. Górski pokazuje Mickiewicza jako duchowego olbrzyma. Największym dziełem jego życia, najwspanialszym poematem Mickiewicza jest jego życie. Jest poemat jego życia. On pokazał, że trzeba dążyć do celów maksymalistycznych. Nie powstawać nigdy na małym. I ci ludzie tego chcą.
Stanisław Długosz nie tylko pisze te poetyckie manifesty, idee, wygłasza również i odczyty. Pisze też, bo to chyba na studiach, napisze monografię Dionizego Czachowskiego. Tak. To dowódca oddziałów partyzanckich, właściwie jeden z najlepszych dowódców partyzanckich w okresie powstania styczniowego. Podkreślam to, dowódca oddziałów partyzanckich, ponieważ chyba w jednym z wystąpień czy tekstów pisze Długosz o tym, że ważne będzie, albo jest również, czy trzeba zwracać uwagę na przygotowanie do walki partyzanckiej.
Tak, bo w jednym z wystąpień, w jednym z swoich referatów na forum zjazdu akademickiej, młodzieży akademickiej, tej młodzieży niepodległościowej, o tym mówił, że ponieważ front walki będzie przebiegał na ziemiach polskich, to trzeba też uwzględnić tę możliwość tworzenia jakiejś partyzantki, a w każdym razie jakichś struktur państwa podziemnego. No i nawiasem mówiąc, Piłsudski stworzył polską relację wojskową, relację tajną, działającą po drugiej stronie frontu, więc jakby wracano do tych wypracowanych schematów z czasów powstania styczniowego.
A jak już przypominamy o tym, że ci młodzi ludzie tak często odwoływali się do uczestników powstania styczniowego, no to myślę, że jeśli będziemy mówić o kolejnym etapie życia Stanisława Długosza, no to trzeba będzie przywołać również pseudonim, którym będzie się posługiwał. Przyjmuje pseudonim Jerzy Tetera. I myślę, że warto wytłumaczyć ten pseudonim. No i tu znów będzie odwołanie się do powstania styczniowego.
Tak, bo jeden z ważniejszych dowódców w powstaniu styczniowym taki pseudonim nosił, Aleksander Taniewski, który przez pewien czas kierował organizacją tych partii powstańczych, oddziałów powstańczych organizowanych w Krakowie i w ogóle w Galicji Zachodniej.
Więc on, no był komendantem.
Tak, był komendantem miasta, tak, Krakowa, miasta Krakowa. Tak. Właśnie był komendantem miasta Krakowa, więc Długosz, studiujący w Krakowie, taki pseudonim sobie przyjął. Z tym, że ja jeszcze rozwijam tę ideę, bo mógł przyjąć inny pseudonim, Jastrzębiec, bo takiego pseudonimu też używał Taniewski, ale on wybrał tak skromnie Tetera, no bo to jest takie pożywienie kozaków, taka polewka, zupa z mąki żytniej. To było nawiązanie do ziarna i odwołanie się do tradycji mickiewiczowskiej z dziadów. Ta młodzież filomacka, filarecka chciała być takim ziarnem narodu. I ta młodzież zarzewiacka, ci młodzi ludzie z pokolenia Długosza chcą też być takim ziarnem narodu, z których wyrośnie niepodległa Polska.
No i wyrośnie, że nasz bohater Stanisław Długosz tego nie dożyje. 914 rok, wybucha wojna. Co robi Stanisław Długosz?
Czym prędzej zaciąga się oczywiście w szeregi, najpierw strzeleckiej piechoty, jako szeregowiec, ale bardzo szybko został przeniesiony do działu wywiadowczego, do działu lotnego, czyli był takim kawalerzystą, zwiadowcą. Umieścił jego portret w takiej ułańskiej burce i w książce, i na okładce. No, bardzo pięknie się prezentuje w takim właśnie stroju. Przez mniej więcej 2 miesiące był w tym oddziale wywiadowczym. To była realizacja takiego wywiadu taktycznego na linii frontu. Ale potem tę służbę przerwała ciężka choroba, róża, i kilka tygodni spędził w różnych szpitalach. Dopiero w drugiej połowie grudnia wrócił w szeregi legionowe, ale już nie do tego oddziału wywiadowczego, ponieważ ten oddział wywiadowczy już zaczął być zastępowany przez inne formacje wywiadowcze, przez kawalerię Byliny Plażmowskiego, więc raczej w tym, ten oddział wywiadowczy, ci członkowie tego oddziału wywiadowczego to mieli taką pracę, mówiąc kolokwialnie, biurową, a on nie chciał. On chciał walczyć w polu, chciał walczyć w pierwszym szeregu. Taka praca gdzieś tam na tyłach, nie na froncie, by mu ubliżała po prostu. Chciał zaciągnąć się do tych kawalerzystów Beliny, ale ponieważ, jak napisał, nie było koni, brakowało koni, więc wstąpił do piechoty i został dowódcą jednego z plutonów w 5. pułku wschodzącym w skład 1. brygady legionowej, która właśnie wtedy była tworzona, w drugiej połowie grudnia była tworzona. No i w szeregach tego pułku, 5. według tej austriackiej numeracji, natomiast w ramach 1. brygady był to punkt 2, przeszedł szlak bojowy od bitwy pod Łowczówkiem w grudniu 22 do 25 grudnia. No potem przez walki pozycyjne nad Nidą, 2-miesięczne od początku marca do początków maja. No potem bitwa pod Honarami, bardzo ciężka bitwa. No i wreszcie kolejne bitwy pod Ożarowem, zdobycie Reduty Tarłowskiej na przełomie czerwca-lipca, wejście, przekroczenie Wisły ponad Nopolem w 4 lipca i wejście na Lubelszczyznę. I tam kolejne walki. No wreszcie te walki w dniach 4-7 sierpnia pod Kamionką i samoklęskami, gdzie spotkała go śmierć 6 sierpnia.
Cały czas podczas tego pobytu na wojnie, w okopach, on pisze dziennik wojenny. Ten dziennik wojenny pisze na prośbę swojej ukochanej, tak, Sławy Zszednickiej. Pisze również wiersze, ponieważ on cały czas, o czym warto pamiętać, oprócz tej działalności organizacyjnej, a potem już tej działalności w szeregach czy w drużynach strzeleckich, a potem już w legionach, on cały czas jednak jest też poetą, więc on cały czas pisze, a jednocześnie zachowały się takie wspomnienia, czy zachowały się opinie ludzi, z którymi już uczestniczył w tych działaniach wojennych. Pan przytacza zresztą takie opinie przełożonych o nim. Piękna sylwetka oficera, człowiek o dużych zdolnościach, a przytaczana już Zawiszanka pisała, że był to rzadki typ oficera, jakby stworzonego do propagandy. On znowu jest taką postacią szalenie wyrazistą w tym krótkim czasie, no bo to zaledwie rok wojny, 914, ginie w 1915. Zresztą z tą śmiercią jego, ta śmierć, powiedziałabym, też obrosła legendą, co pokazuje też znaczenie Długosza, że on był postacią ważną, skoro śmierć jego obrasta legendę.
Tak, ja sobie pozwoliłem podsumować, że ta jego śmierć to był ostatni jego wiersz.
Jak zginął właściwie? Dosięgła go przypadkowa kula?
No w zasadzie tak, w zasadzie przypadkowa kula go dosięgła, bo wtedy była przerwa w walce. No i dosięgła go taka kula, pocisk wybuchający, ekrazytówka, no, która spowodowała jego śmierć.
Ale ile prawdy jest w tym, bo pan też przytacza te różne opinie, że w tej przerwie walk polskie oddziały, żołnierze z oddziałów zaczęli palić ogniska, tak, które były widoczne jakby dla Rosjan i zaczął się ostrzał. I on chciał jakby...
Pobiegł, żeby ci jego podkomendni pogasili te ogniska. No i wtedy, kiedy wracał z okopów, kula go ugodziła w pierś.
Roman Starzyński, jeden z jego przyjaciół, najbliższych przyjaciół, to starszy brat Stefana Starzyńskiego, prezydenta Warszawy, o którym pamiętamy w kontekście września 1939 roku. Więc Roman Starzyński pisał tak. Zginął jeden z najszlachetniejszych typów naszego pokolenia, jeden z najwspanialszych żołnierzy, jeden z najlepszych wśród ówczesnej młodzieży, jeden z tych, którzy nie powinni zginąć. Czy to słowa na wyrost przyjaciela, czy były to słowa realnie odnoszące się do postaci i działalności Stanisława Długosza?
To były realne słowa, rzeczywiście. To był człowiek, którego postrzegano w taki sposób, jak Starzyński pisze. Człowiek jako ktoś przeznaczony do jakichś większych przeznaczeń. Andrzej Struch pisze, że zginął może przed złotym czasem swojego na ziemi powołania. Ja sobie pozwoliłem tak przewrotnie napisać, a może właśnie zginął pełniąc swoje na ziemi powołanie. Bo ludzie tacy byli potrzebni, a tą swoją śmiercią jakby uwiarygodnił to, co pisał. Więc może jeszcze dopowiem taką bardzo istotną rzecz, mianowicie w twórczości Długosza jest taki poemat poświęcony księciu Józefowi Poniatowskiemu pod tytułem Trzeba umrzeć godnie. Coś cytat, to są słowa wypowiedziane przez Poniatowskiego na polu bitwy pod Lipskiem, tuż przed śmiercią. Długosz kończy ten wiersz o Poniatowskim, księciu Józefie Poniatowskim. Będzie w Polsce o tej śmierci jasno. Będzie w Polsce o tej śmierci jasno. Myślę, że o Długoszu można to samo powiedzieć. Będzie w Polsce o tej śmierci jasno. Taki świetlany przykład był potrzebny.
Też w jednym ze swoich wierszy, który też wprawdzie był dedykowany powstańcom styczniowym, ale może jest taka też antycypacja i jego losu, pisze tak. W płonących złóż rozświcie idziemy w śmierć. Idziemy w śmierć po życie.
Tak, idziemy śmierć po życie, bo jeśli my polegniemy, no to inni będą żyli w wolnej Polsce. On z wielką czcią traktował powstańców styczniowych, w jednym z wierszy nazwał ich niewolnikami o wolności snów. Niewolnikami o wolności snów. On też był takim niewolnikiem o wolności snów, można powiedzieć.
Jak działał, jak żył, tak i zginął.
Tak.
Pochowany został po ekshumacji na cmentarzu Powązkowskim. W wolnej Polsce odznaczony został Krzyżem Niepodległości za zasługi położone na polu działań zmierzających do odzyskania przez Polskę niepodległości. To uzasadnienie. A za czyny bojowe w okresie Wielkiej Wojny został uhonorowany Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari. Czyli te zasługi jego zostały po wojnie docenione. Po wojnie w 1917 roku chyba za sprawą Andrzeja Struga wychodzą jego wiersze.
W 1917, czyli w czasie wojny, wyszedł tomik jego wierszy, w sumie 102 wiersze. Te, które się zachowały, no może nie wszystkie, bo nie ma tam tych wprawek literackich, można powiedzieć, tych pierwszych wierszy, ale to jest no, prawie wszystkie wiersze, które się zachowały. 102 wiersze, do tego właśnie ten dziennik, fragmenty dziennika w szkicu mochnackim z przedmową Andrzeja Struga, ale za sprawą rodziny, nakładem rodziny, a przede wszystkim za sprawą jednak jego narzeczonej, która teraz po jego śmierci zaczęła się nawet nazwać jego żoną i przyjęła jego nazwisko, czyli Sławy Strzednickiej.
Późniejszej żony pułkownika Adolfa Macieszy.
Tak.
To postać rzeczywiście też ważna w jego życiu. Postać, która dbała również i o tę spuściznę, i o pamięć o Stanisławie Długoszu, który niestety popadł w zapomnienie, a szkoda, więc dobrze, że go tutaj przywołujemy. Zginął, mając 23 lata. Kolejny czas dramatyczny, który przyjdzie Polsce przeżywać, myślę tutaj o czasie wojny z Niemcami, o czasie okupacji, o II wojnie światowej, też pokaże nam takich młodych poetów, którzy, tak jak Stanisław Długosz, oddadzą swoje życie za wolną i niepodległą Polskę. Stanisław Długosz miał 23 lata. Tyle samo lat miał, kiedy zginął Krzysztof Kamil Baczyński.
Dokładnie tyle samo.
O rok młodszy zaledwie był Gajcy, który zginął mając 22 lata. To ten sam typ młodych poetów.
To jest taka sztafeta pokoleń właśnie. Mhm. Tak. No zresztą ci ludzie też byli wychowani na tych wspomnieniach legionowych. Na książce Kamienie na szaniec, która wyszła w roku 1937 Karola Koźmińskiego. Książce, którą my raczej nie znamy. Znam inne Kamienie na szaniec. Te późniejsze, 1943, opowiadające o młodzieży Szarych Szeregów. Natomiast były wcześniej Kamienie na szaniec poświęcone 12 sylwetkom nie tylko legionistów, ale w ogóle żołnierzy polskich walczących na różnych frontach o niepodległą Polskę w czasie Wielkiej Wojny w latach 14-18.
Który szedł po życie nowe. Opowieść o poecie, legioniście Stanisławie Długoszu Teterze, autorstwa krakowskiego historyka, profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego Krzysztofa Karola Daszyka, to próba przywrócenia naszej pamięci niezwykle ważnej postaci polskiej irredenta, jednocześnie poety, którego twórczość jest niezwykłym świadectwem czasów, w których żył i walki, którą podejmowali Polacy w odzyskaniu własnej państwowości. Tego momentu poeta nie dożył, choć przecież tak bardzo za nim tęsknił. Niech krew nasza spadnie gromów mową i obudzi legiony drzemiące. Niech powstaną, niech sięgną po słońce, niech powiedzą zapomniane słowo. Niepodległość i czyn zbrojny, o których poetycko pisał, słońce i zapomniane słowo stały się realnością 3 lata później, po jego śmierci. Książka profesora Daszyka to także cenna pozycja przybliżająca poprzez postać Długosza los pokolenia strzelecko-legionowego z całą jego złożonością i różnorodnością, a przytaczane bardzo obficie wiersze Stanisława Długosza, czy fragmenty tekstów publicystycznych, czy wygłaszanych, dają nam wgląd w tę zapomnianą i nieznaną dziś twórczość poety Stanisława Długosza. Krzysztof Karol Daszyk, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, był naszym gościem. Dziękuję pięknie, panie profesorze, za tę opowieść i przybycie do krakowskiego studia. Program prowadziła Jolanta Drużyńska. Do usłyszenia.